W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Stolica mądrości. Bardzo, bardzo serdecznie Państwa witam i to, co czuję, patrząc na Państwa od prawego do prawej, do lewej strony, to wielkie uczucie wdzięczności wobec Pana Boga, że daje tyle siły, tyle mocy ducha, żeby brać udział w naszych wspólnych konferencjach, i wielkie uczucie wdzięczności wobec Państwa. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, że znowu jesteśmy razem po kilku miesiącach i że znowu rozpoczynamy wspólny, jak go nazywamy, rok akademicki, który ma nieco inny charakter niż ten, który się rozpoczyna na uniwersytetach czy w akademiach, ale jest bodaj jeszcze piękniejszy i przynosi również błogosławione owoce. Otóż, drodzy Państwo, przypomnę tylko, że ta tradycja tych konferencji biblijnych rozpoczęła się w 1986 roku, też w październiku, w parafii Opatrzności Bożej. To było 26 lat temu z inicjatywy księdza prałata Romualda Kołakowskiego. Wspominam tutaj jego nazwisko, bo to jego ogromna zasługa i wspominamy go wszyscy z ogromną wdzięcznością. I bardzo szybko tę inicjatywę podjęliśmy tu w parafii Zwiastowania Pańskiego, a w czasie, kiedy tu zamieszkiwałem, czyli równe 20 lat temu, dzięki życzliwości księdza prałata Witolda, mogliśmy tu tę tradycję podjąć i kontynuować. Ksiądz prałat Witold Karpowicz wiernie przez te 20 lat towarzyszył. Na wiosnę tego roku mieliśmy już świadomość, że kończy swoje obowiązki proboszczowskie. I myślę, że dzisiaj na progu nowego roku raz jeszcze trzeba wyrazić mu ogromną wdzięczność za to wszystko, czego tutaj dokonał i również za tę tradycję naszych comiesięcznych konferencji, która wciąż jest żywa. I ta tradycja została podjęta przez księdza proboszcza Piotra Fołtyna, który tu pracuje od niespełna miesiąca i też jestem bardzo wdzięczny mu, że nie tylko zgodził się, ale wręcz zachęcał i sprawił, że ta atmosfera jest bardzo miła i że możemy wszyscy z tego kościoła korzystać i będziemy mogli się nawzajem budować. Na osobne podziękowania Państwo pozwolą, że w tym roku nie na końcu, tylko na samym początku roku zasługują jeszcze dwaj panowie, którzy są ze mną w stałym kontakcie oprócz wielu innych osób, gdzie też kontakt jest ważny, ale ci dwaj panowie robią heroiczną robotę. Mianowicie pan profesor Jerzy Baczyński, który troszczy się o to, żeby te konferencje były przelewane na papier i zawsze jest nadzieja, że może coś z tego powstanie bardziej trwałe niż tylko słowo, oraz pan inżynier Jerzy Zwierko, który z kolei troszczy się, żeby te konferencje trafiały do internetu. I muszę Państwu powiedzieć, że okazuje się, że internet to jest ogromna siła, ogromna moc, ogromna potęga i kiedy podróżuje się po Europie, ale nie tylko po Europie, okazuje się, że wiele tych inicjatyw, które znajdują się w internecie, jest znane bardzo, bardzo daleko i że coś, co robi się dobrego, a przynajmniej wydaje się, że to może być dobre, ma bardzo szerokie oddziaływanie. Dodam tylko, że w tym roku rozpocząłem oprócz innych wykładów, które tutaj mam w Warszawie, rozpocząłem wykłady w Instytucie, Wyższy Instytut Kultury Religijnej i Nauk Religijnych, to jest w Rydze na Łotwie i ze zdumieniem stwierdziłem, że tam przepustką do kultury religijnej, do kultury biblijnej jest dla Łotyszy, katolików łotewskich jest język polski. Okazało się, że w seminarium w Rydze, w seminarium duchownym, wszyscy, którzy przygotowują się do kapłaństwa, mają jako obowiązkowy język polski. I że literatura, ponieważ język łotewski jest w powijakach, jeżeli chodzi o język naukowy, teologiczny, religijny, wobec tego cała literatura jest w języku polskim. I również te nasze konferencje i tam docierają, i tam są znane, i tam jest to ogromne zaskoczenie, kiedy można stwierdzić, że i tam mogą być przydatne. Więc rozpoczynamy nowy cykl tych konferencji. Drodzy Państwo, tak jak zawsze zacznę, nie jest to ani grzecznościowe, ani jakieś takie powierzchowne stwierdzenie, że kiedy na Państwa patrzę, to przede wszystkim jest to wielki ciężar dużej odpowiedzialności, bo chodzi o to, żeby ten bardzo cenny czas, który Państwo przewidują i przeznaczają na udział w konferencjach, przybywając nieraz z daleka, tak również jak siostry choćby, prawda, siostra Embertowa z innych okolic Warszawy, czy nieraz na peryferiach Warszawy, żeby ten czas nie był w żadnym wypadku stracony, ale żeby pobudzał do refleksji. I to nie jest prosta sprawa mieć świadomość, że trzeba naprzeciw tym oczekiwaniom wyjść i trzeba w miarę możliwości je spełniać. Myślę, że temat tegorocznych, dorocznych konferencji, które będziemy mieli, narzuca się sam przez się. Otóż Państwo wiedzą, że pojutrze, dokładniej w czwartek, 11 października, rozpoczyna się w Kościele Rok Wiary ogłoszony przez Ojca Świętego Benedykta XVI. Jest to inicjatywa niezwykle cenna, niezwykle ważna i niezwykle potrzebna. 85-letni papież doskonale wie, że współczesny świat potrzebuje bardzo głębokiej odnowy wiary. Papież więc wykorzystał dwie okazje, dwie okoliczności, dwie rocznice, aby ten rok wiary ogłosić, jego początek właśnie na 11 października. 11 października mija bowiem 50 lat od rozpoczęcia II Soboru Watykańskiego. Ten sobór został zwołany przez papieża Jana XXIII. Tylko starsi, najstarsi spośród nas mogą tamte czasy pamiętać. Jana XXIII, zwołanie soboru i przebieg II Soboru Watykańskiego. Ten sobór dla Kościoła katolickiego i dla świata oznaczał ogromny zwrot. Wielką odnowę we wszystkich dziedzinach, aczkolwiek nie wszystko udało się odnowić i nie wszystko poszło w takim kierunku, w jakim pójść powinno. Ale po soborze byli papieże tej odnowy posoborowej: Paweł VI, Jan Paweł I, Jan Paweł II i Benedykt XVI. I Ojciec Święty bardzo chce, żeby ten duch soboru ożywiał ten czas, w który teraz wchodzimy. Jest również druga okoliczność, ta mianowicie, że upływa 20 lat od ogłoszenia katechizmu Kościoła katolickiego. Ogłoszenia tego katechizmu dokonał papież Jan Paweł II, a więc papież Polak, i jego następca, który zresztą był włączony w przygotowywanie tego katechizmu, bardzo chciałby, żeby poznawanie wiary katolickiej, poznawanie doktryny katolickiej, przeżywanie teologii, żeby ono bardzo głęboko przeniknęło życie dojrzałych chrześcijan. Odpowiadając właśnie na ten apel papieża związany z rokiem wiary, chciałbym, żeby temat tegorocznej konferencji brzmiał: biblijni świadkowie wiary. Będziemy przyglądać się rozmaitym biblijnym bohaterom wiary. Podobny cykl konferencji miał miejsce dobrze ponad 20 lat temu i wyszła nawet książka Bohaterowie wiary Starego Testamentu, ale myślę, że po 20 latach można to wszystko przedstawić w sposób jeszcze bardziej dojrzały, przepuszczając także przez filtr swojej własnej wiary i naszych wszystkich religijnych doświadczeń. Więc bardzo chciałbym, żebyśmy w ten rok wiary weszli, przyglądając się biblijnym postaciom i próbując je zaktualizować, to znaczy odebrać je nie jako postacie z odległej przeszłości, nie jako postacie historyczne, nie jako postacie, które przeszły już do historii, ale jako postacie, które wciąż, jako osoby, które wciąż wywierają wpływ na nasze życie. I chciałbym, żeby nasza refleksja, jeżeli to tylko będzie możliwe, żeby poszła w trzech kierunkach, zgodnie z życzeniem Benedykta XVI. Mianowicie papież prosi, żeby wyznawcy Jezusa Chrystusa należący do Kościoła katolickiego zwrócili uwagę na trzy wymiary wiary w tym roku, który nosi nazwę Roku Wiary. Wymiar pierwszy to jest poznawanie Pana Boga. Chcemy jeszcze głębiej, jeszcze pełniej poznawać Pana Boga. Można naprawdę ukochać tylko to, co się dobrze zna. W przeciwnym wypadku będziemy znali tylko jakieś obrazy fałszywe, czy obrazy zmyślone, czy jakieś wyobrażenia, które sami sobie wymyślamy. I to samo może dotyczyć również Boga. To poznanie Boga nosi nazwę teologii. Teologia, wiele razy o tym mówiliśmy, według określenia świętego Tomasza, to jest fides querens intellectum, wiara szukająca zrozumienia, wiara, która chce poznać Boga. Wierzymy w Boga, ale chcemy Go głębiej poznać, chcemy lepiej zrozumieć. Nie znaczy, że w pełni zrozumieć, ale pełniej zrozumieć. Chcemy, żeby nasza wiara z tego tytułu była także właśnie dojrzalsza i głębsza. Drugi wymiar to jest przeżywanie Boga. Otóż, drodzy Państwo, nie wystarczy rozmawiać o Bogu. Nie wystarczy mówić o Bogu. Trzeba od mówienia o Bogu przejść do rozmowy z Bogiem. To jest ten drugi konieczny etap życia duchowego i chrześcijańskiej dojrzałości. Nie wystarczy rozważać o Bogu, nie wystarczy czytać, nie wystarczy słuchać, bo mówienia o Bogu, o sprawach wiary, religii, Kościoła jest dzisiaj dużo, można by powiedzieć bardzo dużo, a w niektórych przypadkach można by powiedzieć nawet za dużo. I to mówienie o Bogu, o wierze, o Kościele nie zawsze odbywa się w taki sposób, w jaki odbywać się powinno. Nie zawsze nawet do Boga prowadzi. Często odwodzi od Niego, odwodzi również od Kościoła. Otóż chcemy, żeby za naszą refleksją o Bogu poszła rozmowa z Bogiem. A ta rozmowa z Bogiem odbywa się na dwóch płaszczyznach. Najpierw jest to rozmowa głęboko osobista, indywidualna, rozmowa każdego z nas, czyli modlitwa. Zarówno modlitwa według utartych formuł, które odmawiamy i znamy, posługując się modlitewnikami, jak też świadomość, że Bóg jest zawsze obecny w naszym życiu, a więc możemy z Nim rozmawiać i posiłkować się tutaj zarówno tym, co widzimy, co przeżywamy, czy to w domu, czy to gdzieś na zewnątrz, czy to rano, czy wieczorem. Możemy z Bogiem rozmawiać tak, jak się rozmawia z drugim człowiekiem, bo On wychodzi naprzeciw naszej samotności i nigdy nie jesteśmy osamotnieni. Zawsze jesteśmy w Jego obecności. I druga warstwa tej rozmowy z Bogiem, tej modlitwy, to jest oczywiście liturgia. Bardzo zachęcam do tego, żeby w Roku Wiary jeszcze głębiej przeżywać zwłaszcza mszę świętą, czy to niedzielną i świąteczną, czy też, jeżeli to tylko możliwe, także mszę świętą codziennie. To jest szczyt chrześcijańskiego życia. Dla człowieka dojrzałego w wierze msza święta jest takim apogeum rozmowy z Panem Bogiem, rozmowy, która prowadzi do zjednoczenia z Bogiem, który objawił siebie w Jezusie Chrystusie. Więc jest to ten drugi wymiar. Jest trzeci wymiar, mianowicie życie po Bożemu. Można by powiedzieć życie pobożne, czyli życie dobre. Życie, które ma, posiada wymiar świadectwa. Dlatego, że czy tego chcemy, czy nie chcemy, to nasze życie i tak rzutuje na to, jak inni pojmują Pana Boga i jak inni Go przeżywają. Jeżeli chrześcijanin daje dobre świadectwo o Panu Bogu, to wtedy jest to świadectwo. Gdy chrześcijanin żyje dobrze, to jest to świadectwo. Ale gdy ktoś z nas żyje źle i gdy to zło jest widoczne na zewnątrz, wtedy nasze życie staje się antyświadectwem. Antyświadectwem, które innych odwodzi od Boga, które zaszczepia wątpliwości albo budzi trudności, czy w jakiś sposób Pana Boga spycha na daleki plan. Więc jesteśmy wezwani do tego, żebyśmy wiarę w Boga przeżywali, ale także starali się wdrażać ją w nasze życie. I jeżeli te trzy wymiary będziemy mieli teraz w głowie i w sercach, to myślę, że lepiej będziemy rozumieć rozmaitych biblijnych bohaterów wiary. Dlatego, że na ich podstawie będę starał się Państwu ukazywać wszystkie te trzy wymiary, tylko że nie w czasach współczesnych, tylko dużo, dużo dawno temu, mianowicie starożytności, ale właśnie dziwne i zastanawiające jest to, że ciągle o tych bohaterach wiary mówimy. Dzisiaj zaczniemy od tematu bodaj najbardziej podstawowego. Mianowicie myślę, że niejednej i niejednemu z Państwa przychodziło do głowy takie pytanie. Czy nie byłoby lepiej, gdyby istnienie Pana Boga i Jego obecność były czymś bardziej oczywistym? Czy nie byłoby lepiej, gdyby człowiek nie musiał wierzyć w Boga, a gdyby Pan Bóg zaznaczał swoją obecność w sposób bardziej widoczny, stawiając sprawę jeszcze dosadniej? Czy nie byłoby lepiej, gdybyśmy zamiast wierzyć w Boga, wiedzieli, że Bóg istnieje? Wtedy byśmy odpadłyby, tak nam się wydaje, rozmaite dylematy, rozmaite problemy, rozmaite wątpliwości, rozmaite kłopoty. Odpadłoby dochodzenie do Pana Boga, przekonywanie, niepotrzebne byłyby dowody na istnienie Boga, niepotrzebne byłyby rozmaite świadectwa, bo byśmy wiedzieli, że Bóg jest. A gdybyśmy wiedzieli, że Bóg jest, to albo byśmy Go miłowali, albo byśmy się Go bali, licząc się z konsekwencjami tego, że jest i tego, że dobre postępowanie będzie zawsze owocowało nagrodą, natomiast złe postępowanie będzie zawsze skutkowało karą. Zatem, czy wiara jest potrzebna? Czy nie lepsza byłaby wiedza o Bogu? Czy Pan Bóg nie w swoiście nie zostawił nas, nie wydał nas na taką pastwę wiary i w ten sposób musimy się wahać, wzbraniać i ta właśnie wiara powoduje, że również nie postępujemy tak, jak postępować powinniśmy. Więc raz jeszcze streszczając wszystko, czy nie byłoby lepiej, gdybyśmy wiedzieli, że Bóg istnieje? I tak dochodzimy do przykładu w Biblii, który stanowi bardzo dobrą odpowiedź na ten dylemat. My przyglądaliśmy się temu tekstowi z rozmaitych stron. Także pewne wątki, które dzisiaj będą, to gdy ktoś z Państwa brał udział w poprzednich latach, one będą się spotykać, przeplatać, nawet powtarzać. Ale dzisiaj chciałbym je ustawić właśnie pod tym kątem, na który zwróciłem uwagę. Czy wiedza zamiast wiary byłaby wyjściem lepszym? Proszę więc zastanowić się przez chwilę, bo Państwo czytają Pismo Święte, znają Pismo Święte i proszę odpowiedzieć sobie, próbować odpowiedzieć przynajmniej tak po cichu na pytanie, czy mamy w Piśmie Świętym przykład kogoś, kto wiedział, że Bóg istnieje. To znaczy nie musiał wierzyć, tak jak wszystkie następne pokolenia, tak jak my wierzymy, tylko doświadczył Bożej obecności i był o tym przekonany. Dla niego nie była to sprawa wiary, lecz była to sprawa wiedzy. Jeżeli już mamy jakąś odpowiedź, to możemy ją teraz zweryfikować. Tak, mamy taki przykład i to u samych początków Pisma Świętego. Ten przykład to Adam i Ewa, prarodzice ludzkości. I w ich losie doskonale widać ten dylemat, który dzisiaj chcemy sobie poruszyć. Otóż doskonale widać, że Adam i Ewa nie musieli wierzyć w Boga, dlatego że żyli w Bożej obecności. A przecież, można by powiedzieć, mimo to zgrzeszyli nieposłuszeństwem. I tak dochodzimy do następnego pytania. Zatem, na czym w gruncie rzeczy polega wiara religijna? Czy można poprzestać tylko na tym, że człowiek wierzy w Boga? Państwo wiedzą, że od czasu do czasu pojawiają się rozmaite ankiety typu czy wierzysz w Boga i rozmaite odpowiedzi, a potem sumuje się te odpowiedzi i mówi się, że ludzi wierzących jest taki odsetek, niewierzących jest taki odsetek i tak dalej. Wydaje się, że tylko sama deklaracja, że wierzę w Boga, wszystko by załatwiła. Natomiast prawdziwym wyzwaniem i w roku wiary musimy sobie na nie szczególnie zwrócić uwagę, bo ono będzie na tych comiesięcznych konferencjach bez przerwy wracało. To prawdziwe wyzwanie i to, do czego jesteśmy naprawdę wszyscy powołani, to nie tylko wiara w Boga, lecz wiara Bogu, zawierzenie Bogu. Otóż nieszczęście polega na tym, że wielu ludzi, którzy wierzą w Boga, przychodzi z trudnością zawierzyć Bogu, uwierzyć Bogu, czyli nadać wierze wymiar ufności. I tu, gdyby komuś przyszło do głowy, że przychodzi nam trudno uwierzyć Bogu, dlatego że już sama wiara w Boga nastręcza kłopot, to posłuchajmy, jak to było w przypadku tych, którzy doskonale wiedzieli, że Bóg istnieje, a mimo to Mu nie zawierzyli. Mimo to nie uwierzyli Bogu. Jak więc dokonuje się ten mechanizm tego, że w człowieku pojawia się jakieś zło, że zagnieżdża się coś niedobrego, co nawet gdy wie, że Bóg istnieje, to go od Boga odciąga? Jakie jest najważniejsze zagrożenie dla wiary? I temu właśnie się przyjrzymy. Oczywiście musimy z konieczności poprzestać tylko na takim ogólniejszym omówieniu, ale mam nadzieję, że pewne takie wątki myślowe, tropy myślowe, które wydobędę z Pisma Świętego, dobrze nam ten problem, tę sprawę zilustrują. I mam nadzieję również, że w tym, co przydarzyło się pierwszej parze ludzkości, Adamowi i Ewie, każdy z nas rozpozna cząstkę własnego doświadczenia. Dlatego, że proszę Państwa, Adam i Ewa to nie tylko prarodzice ludzkości w tym, co się tyczy genezy, tylko również prarodzice ludzkości w tym, co dotyczy ludzkiego charakteru, ludzkiej natury i ludzkiej relacji wobec Pana Boga. Każdy z nas jest takim Adamem i każdy z nas jest taką Ewą. I dlatego to, co wydarzyło się w początkach świata i człowieka, ma taki charakter swoistego, jak to się mądrze mówi, prototypu, wzorca, modelu, zapowiedzi. Tam każdy z nas może odnaleźć siebie. Przypomnijmy więc najpierw ten bardzo obrazowy opis, to bardzo obrazowe opowiadanie, swoistą przypowieść, jak to Bóg ulepił mężczyznę z prochu ziemi. Nie możemy, nie powinniśmy tego pojmować tak bardzo dosłownie. Kiedy przedwczoraj w piątek prowadziłem wykłady w Rydze, to po tych wykładach podeszli, ponieważ tamtejsi katolicy pochodzą z bardzo różnych rodzin, z bardzo mieszanych rodzin, na przykład rodzin również katolicko-prawosławnych i oddziaływanie prawosławia jest duże, ale także z rodzin katolickich, gdzie edukacja religijna w czasach Związku Radzieckiego była żadna. To podszedł do mnie taki młody mężczyzna, na co dzień pracujący w jakiejś firmie, i powiada, czy ja rozumiem, na czym polega z nimi najważniejszy problem, jaki oni mają największy problem w czytaniu i objaśnianiu Pisma Świętego. A jaki? Ano ten, że my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że musimy wszystko rozumieć dosłownie. A więc Adam i Ewa, a więc ulepienie, a więc Kain i Abel, a więc potop, a więc wszystko, każdy szczegół Pisma Świętego jest rozumiany bardzo literalnie. Prawie że przypowieści Pana Jezusa są rozumiane literalnie, tak jak gdyby się rzeczywiście wydarzyło. Także słuchacze zapominają, że to przypowieść. Tylko tę przypowieść od razu umieszczają w jakichś ramach geograficzno-historycznych w najściślejszym tego słowa znaczeniu. I myślę, że w naszej ojczyźnie, to znaczy po tylu latach kształcenia religijnego, swoiście teologicznego i po tylu latach refleksji nad wiarą, dobrze wiemy, że w Piśmie Świętym są te różne gatunki literackie i obrazy Boga, dlatego że my możemy Boga sobie wyobrażać, możemy mówić o Bogu właśnie w kategoriach obrazów. Jesteśmy tak jak malarze, którzy malują prawdy wiary, to przenosząc je w obraz, to my jesteśmy jak malarze, którzy malują prawdy wiary, przenosząc je w słowo, posługujemy się słowem i to słowo ma ze sobą pewien dynamizm, który naszą wiarę tworzy. Więc Bóg ulepił Adama z prochu ziemi. To jest obraz Boga jako garncarza, nawiązujący do starożytnych realiów, ale nie tylko starożytnych, bo i do dzisiaj są takie ludy i narody, gdzie ceramika jest jedną z najcenniejszych pamiątek. Tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. I oczywiście nikt nie musiał Adama przekonywać, że Bóg istnieje. I Bóg obdarowuje Adama od samego początku. Obdarowuje go na rozmaite sposoby, a znakiem tego obdarowywania, obrazem tego obdarowywania jest ogród Eden. Mianowicie dla tych ludzi starożytnego Bliskiego Wschodu, którzy dookoła siebie mieli pustynię, upał, skwar, gorąc, sucho, mówi się im, że oto Bóg daje Adamowi, pierwszemu człowiekowi, coś, co przynosi ochłodę, spokój, radość, wnosi błogość, i czymś takim symbolem tego jest ogród. I w tym ogrodzie Adam został umieszczony i to jest kolejny dar Boga dla człowieka. Zawiązuje się między Bogiem i człowiekiem przyjaźń. Pan Bóg stworzył nas do przyjaźni ze sobą, do zażyłości ze sobą, i Pan Bóg stworzył nas dlatego, że chce mieć nas dla siebie w najlepszym tego słowa znaczeniu. I tak właśnie taki zamysł Boży legł u początku stworzenia. Sprawił Pan Bóg, dalej to jest ten obraz, że w ogrodzie Eden wyrosły drzewa piękne, że były również rzeki. To wszystko dla starożytnego człowieka i dla dzisiejszego człowieka w tamtym rejonie świata to są znaki Bożej dobroci i Bożej obfitości. I oto dowiadujemy się, że kolejnym darem Bożym dla pierwszego człowieka, dla Adama, jest pierwsze przykazanie. Moglibyśmy przeczytać tekst według Biblii Tysiąclecia, ale ja Państwu przeczytam, to jest bardzo krótkie, jak to brzmi po hebrajsku, i krótko skomentuję, bo jednak z oryginału przełożone na nasz język brzmi to dosadniej, mocniej i zdaje się piękniej i bardziej wyraziście. Mianowicie czytamy tak: Vayetzav Adonai Elohim al-Haadam Lemor. To na początku jest bardzo ciekawe słowo. Mianowicie to słowo brzmi vayetzav. To jest forma czasownika tzava, to znaczy przykazać. Bóg przykazuje. Tylko Bóg może przykazywać. Ludzie nakazują, polecają, proszą, natomiast Bóg przykazuje, czyli daje przykazania. Dlatego w języku hebrajskim przykazanie to jest mitzwa. I Państwo wiedzą, ci, którzy interesują się życiem żydowskim, że w judaizmie istnieje obrzęd bar mitzwa. Ten obrzęd dotyczy chłopców, którzy ukończyli 13 rok życia i mitzwa znaczy przykazanie, bar znaczy syn. Bar mitzwa to jest syn przykazań. 13-letni chłopiec od tej pory ma obowiązek przestrzegania wszystkich przykazań Bożych. Jest traktowany tak jak dorosły. W wielu nurtach judaizmu to również odnosi się do dziewcząt. Kiedy skończą 12 lat, przechodzą obrzęd bat mitzwa, czyli córka przykazań. I od tej pory mają obowiązek zachowywania wszystkich przykazań, które dotyczą dziewcząt i kobiet. Znaczy to i dla chłopców, i dla dziewcząt, że osiągnęły dojrzałość. Kiedy rabini komentowali ten krótki tekst, który przed chwilą przeczytałem, mianowicie wtedy przykazał Pan Bóg Adamowi, to mówili tak, znaczy to, że Adam osiągnął dojrzałość. Jeżeli Pan Bóg daje człowiekowi przykazanie, to dlatego, że uważa go za partnera. Żeby przykazanie mogło być owocne, to trzeba je rozumieć, trzeba je zaakceptować i mieć wolę wypełniania go. Proszę popatrzeć, bo to bardzo ważne, to przykazanie stanowi kolejny dar Boży dla człowieka. Zaraz zobaczymy to bardzo wyraźnie. Podczas gdy dzisiaj, nie tylko dziś, ale w naszych czasach zwłaszcza, przykazania Boże postrzega się i przedstawia nie jako dar, nie jako szansa, nie jako możliwość dobrego życia, ale jako ciężar, jako ograniczenie człowieka, jako balast dla człowieka, jako coś, z czego trzeba się wyzwolić, jako jarzmo, które trzeba zrzucić. I już tu widzimy radykalnie odmienną perspektywę biblijną. Otóż w tradycji żydowskiej, a potem chrześcijańskiej, zwłaszcza u ojców Kościoła, to pierwsze przykazanie, które otrzymał Adam, jest nazywane przykazaniem dającym życie. Pan Bóg dał człowiekowi, ludzkości przykazania, pierwszemu człowiekowi, a potem ludzkości przez Mojżesza, żeby te przykazania nas chroniły, broniły i prowadziły. Przykazania nie ograniczają, tylko są jak drogowskaz, który pokazuje dobrą drogę życia. A jeżeli Pan Bóg daje przykazania, to daje również człowiekowi siłę, żeby tą drogą poszedł. Otóż nie jesteśmy w tym zdani wyłącznie na siebie. Więc wtedy przykazał Pan Bóg mężczyźnie czy Adamowi, bo to tutaj jest zamiennie, przykazał tak. Mikolec ha-gan achol tochel. Ze wszystkich drzew tego ogrodu, i tam jest achol tochel. To jest dwa razy powtórzone to samo słowo. Gdybyśmy chcieli literalnie przetłumaczyć na polski, to byłoby możesz jeść jedząc, możesz spożywać spożywając. Czyli to jest taka konstrukcja, możesz jeść ile chcesz, możesz jeść swobodnie. Ze wszystkich drzew tego ogrodu możesz jeść swobodnie. Bóg umieszcza pierwszego człowieka, mężczyznę Adama w ogrodzie i pozwala mu swobodnie korzystać ze wszystkiego. Ta pierwsza część przykazania to jest przykazanie pozytywne. To jest część pozytywna. Zobacz, to wszystko jest dla ciebie. Podnieś głowę i rozejrzyj się. To jest mój dar dla ciebie. A potem umec hada dwara lotochal mimmennu. Ale z drzewa dobrego i zła, dobra i zła, nie spożywaj z niego. W przekładzie na język polski brakuje tego z niego, bo Pan Bóg tak jak gdyby palcem pokazuje, zobacz, tu jest drzewo, z którego spożywanie ci zaszkodzi. Z niego nie spożywaj, to jedno opuść, to jedno zostaw. Kibe jom ochalechami mennu, bo w dniu, w którym spożyjesz z niego, mot tamut. Mamy znów tę samą konstrukcję, co przed chwilą. Mot tamut, dosłownie umrzesz śmiercią. Śmiercią umrzesz, czyli po polsku na pewno umrzesz. Pierwsza część przykazania ma charakter pozytywny. Wszystko jest darem i błogosławieństwem dla człowieka. Druga część przykazania ma na pierwszy rzut oka charakter negatywny, ale w gruncie rzeczy stanowi ostrzeżenie. Tego nie rusz, bo to ci nie tylko zaszkodzi, tylko to na pewno ściągnie na ciebie śmierć. Bóg ostrzega mężczyznę przed tym, że w świecie stworzonym jest jednak jakiś nieporządek. Ten nieporządek zostanie za chwilę nazwany po imieniu. To nie jest tak, że Pan Bóg w świecie ma samych tylko przyjaciół. Okazuje się, że stworzenie człowieka i ludzkości najwyraźniej zostało poprzedzone jakimś dramatycznym wydarzeniem, którego skutkiem był bunt przeciwko Bogu. W teologii chrześcijańskiej mówi się, że to aniołowie, z których część zbuntowała się przeciwko Bogu, i to oni wśród nich, zwłaszcza jeden, stał się przyczyną takiej odwiecznej walki z Bogiem. Dochodzimy tutaj do tajemnicy równie wielkiej, a może nawet większej niż tajemnica istnienia i obecności Boga. Mianowicie do tajemnicy istnienia, obecności i działania szatana. Otóż, proszę Państwa, Pismo Święte na temat szatana jest bardzo powściągliwe. Mamy w kilku miejscach Pisma Świętego nie tylko wzmianki o nim, ale także obrazy szatana i odnoszenie się do niego, zwłaszcza w Starym Testamencie, w Księdze Hioba. Jeżeli Pan Bóg pozwoli, to się tym tekstem za kilka miesięcy zajmiemy i zobaczymy wiarę Hioba skonfrontowaną właśnie z działaniami szatana. Ale to, co ważne dla nas, to żebyśmy mieli w pamięci, że nawet pierwszy człowiek stanął wobec konieczności wyboru. Ta konieczność wyboru w gruncie rzeczy sprowadza się do jednego. Albo ufa Bogu, albo nie. Nie, to nie jest kwestia, czy wierzy w Boga. Dlatego, że z Bogiem ma bezpośredni kontakt. Z Bogiem bezpośrednio rozmawia. Otrzymuje od Boga kolejne Boże dary. Ale problem jest, czy wierzy Bogu. Na samym początku okazuje się, że tak. Dlatego, że po tym przykazaniu nie ma mowy o żadnej reakcji Adama, pierwszego mężczyzny. Znaczy to, że przykazanie zrozumiał, że przykazanie zaakceptował i że przykazanie przyjął jako swoją drogę życia. Potem mamy bardzo piękny tekst obrazowy, który był czytany wczoraj w kościołach, mówiący o tym, że to kiedy tylko Adam otrzymał przykazanie, to natychmiast Pan Bóg mówi, nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Dam mu więc odpowiednią dla niego pomoc. Mówiliśmy kiedyś, że sam mężczyzna do tego nie doszedł. Że mężczyźni, dobrze o tym wiemy, to są egoiści. Wydaje nam się, że możemy sami sobie wystarczać i sami poprzestajemy na tym, kim jesteśmy, albo na tym, co robimy. Oto sam Bóg uświadamia pierwszemu mężczyźnie, że nie jest dobrze, żeby był sam. Tu jest jeszcze jedna myśl, bardzo subtelna, też kiedyś na nią zwracaliśmy uwagę. Przecież Adam nie był sam. Adam miał Boga za przyjaciela. Śpiewamy w jednej z pieśni, Bóg sam wystarczy. A tutaj Bóg mówi, nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. A więc nawet wtedy, kiedy człowiek ma Boga za przyjaciela, to potrzebuje kogoś innego. My nie wiemy jeszcze, kim jest ten inny. Bóg dokona z Adamem swoistego eksperymentu, przeprowadza przed nim procesję dopiero co ulepionych i ożywionych zwierząt. I właśnie podczas tej procesji, w tej konfrontacji, w tym spotkaniu z innymi istotami, Adam sobie uświadamia, że jest kimś odmiennie innym, że jest diametralnie inny. Nazywa te rozmaite istoty, ale dla siebie pomocy odpowiedniej nie znalazł. I mamy następny obraz Boga, bardzo piękny. Mianowicie obraz Boga jako lekarza. I to lekarza trzech specjalności. Najpierw pogrążył Adama w głębokim śnie. Bóg jako anestezjolog. W starożytności dokonywano operacji bardzo wyszukanych, bardzo wyrafinowanych, na przykład trepanację czaszki i znano usypianie do operacji. Dalej pogrążył Adama w głębokim śnie, wyjął jedno z jego żeber, Bóg jako chirurg, miejsce to zapełnił ciałem, chirurgia plastyczna, i następnie z kości, którą wyjął z żebra Adama, zbudował kobietę. O mężczyźnie mówi się, że Bóg Jacar ulepił mężczyznę. O kobiecie mówi się, że Bóg Bana zbudował kobietę. Istnieje różnica między ulepieniem a zbudowaniem. Mówiliśmy to kiedyś, że nawet w fizyczny wygląd kobiety Bóg włożył, zdaniem autorów natchnionych, więcej wysiłku niż w wygląd mężczyzny. Mężczyźni zostali ulepieni, a kobieta została zbudowana, przy czym ten czasownik bana hebrajski jest w Piśmie Świętym Starego Testamentu używany w dwóch kontekstach, mianowicie zbudowanie kobiety oraz zbudowanie świątyni jerozolimskiej. Zatem komuś, kto czyta ten tekst, podpowiada się, że spojrzenie mężczyzny na kobietę, relacja mężczyzny wobec człowieka, wobec kobiety powinna być taka, jak relacja i spojrzenie na świątynię. Jest w kobiecie coś świętego. Proszę popatrzeć, że już to, gdyby sobie to wziąć do serca, rozwinąć i pokazać ta biblijna koncepcja człowieka, antropologii, biblijne pojmowanie mężczyzny, biblijne pojmowanie kobiety, to jest to źródło wielkiej, pięknej, szlachetnej duchowości. I dopiero kiedy Adam, Bóg mu przyprowadza kobietę, mamy tutaj trzeci obraz Boga, tam był garncarz, potem lekarz, a teraz Bóg jako swat. Dzisiaj nie ma instytucji swata ani swatki u nas, na tyle na ile wiem, może jeszcze gdzieś w jakichś dalszych regionach Polski może się przechowała. Młodzi nie potrzebują swatów i swatek, bo poznają się już w przedszkolu. Natomiast w starożytności taka instytucja była i Bóg tak jak swat albo swatka przyprowadza kobietę do mężczyzny i mężczyzna zawołał: ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mojego ciała. Widać, że jest zadowolony. Oto Pan Bóg sprostał jego samotności. Oto odnalazł kogoś, kto jest do niego podobny pod każdym względem. I proszę popatrzeć, że kobieta, ta pierwsza kobieta i kobieta w ogóle, jest tutaj przedstawiona jako kolejny Boży dar. A właściwie dar, który będzie się opierał na zasadzie wzajemności. Bo nie jest kobieta tylko darem dla mężczyzny, lecz również mężczyzna jest darem dla niej, bo i ona bez niego byłaby samotna. Dlatego czytamy pod koniec tego epizodu: opuszcza mężczyzna ojca i matkę i łączy się ze swoją żoną tak mocno, że stają się jednym ciałem. I można powiedzieć, że tutaj ten obraz stworzenia mężczyzny i kobiety osiąga swoje apogeum. Można też powiedzieć, że swoje apogeum osiąga ta radość, poczucie takiego szczęścia, błogości, że oto i Adam, i Ewa, pierwszy mężczyzna i pierwsza kobieta, nie tylko cieszą się sobą nawzajem, ale cieszą się również przyjaźnią i zażyłością z Bogiem. Bóg jest dla nich przyjacielem, a oni są przyjaciółmi Boga. I na tym właściwie, gdyby się skończyło, to i nam byłoby dużo łatwiej. Natomiast okazuje się, że w tym świecie, w którym nie trzeba było wierzyć w Boga, raz jeszcze podkreślamy, wiara była niepotrzebna, bo było przekonanie, wiedza, że Bóg istnieje i było również przeświadczenie, że Bóg jest dobry. Oto zachodzi coś, co tę harmonię psuje. I tak dochodzimy do anatomii pokusy. Będziemy omawiać tylko niektóre elementy tej pokusy, ale w tym, co się za chwilę wydarzy, rozpoznamy znów nasze własne doświadczenia, a także pokusy, które czyhają na nas we współczesnym świecie. Są to pokusy, które godzą w Boga. I zobaczymy, dlaczego nawet dobry człowiek, dlaczego człowiek, który pozostaje z Bogiem w przyjaźni, dlaczego może od niego odpaść albo zrezygnować. Albo zobaczymy także, że jeżeli ludzie odchodzą od Boga, to być może uzyskamy odpowiedź, jedną z odpowiedzi na to pytanie, dlaczego tak się dzieje. Ja znów przeczytam Państwu, żeby mieć troszeczkę ten smak również Pisma Świętego w języku oryginalnym. Przeczytam dosłownie 1, 2, 3 zdania po hebrajsku, żeby je przełożyć na język polski, żebyśmy mieli świadomość tego, jak to brzmi w języku, w którym Pismo Święte zostało pierwotnie spisane. Czytamy tak. Wehanahash, haya arum mikol hayat hasade asher asita Adonai Elohim. Wehanahash na początku. Nahash to jest słowo onomatopeiczne, dźwięko naśladowcze. Mamy w języku polskim mnóstwo słów dźwięko naśladowczych. Mówimy, że kot miał, czy pies szczeka, ptaki ćwierkają, szczebiocą i tak dalej, i tak dalej, że las szumi. To są wszystko słowa dźwięko naśladowcze i poezja się na nich opiera. Im ktoś im więcej zna takich słów dźwięko naśladowczych, tym piękniej mówi, tym lepiej jest odbierany. Wiemy, że mamy w naszej poezji, także dwudziestowiecznej, mamy poetów, którzy tworzyli całe utwory oparte właśnie na tym zjawisku onomatopei, dźwięko naśladowczości. I hannahash po hebrajsku to jest słowo dźwięko naśladowcze. Dlatego, że kiedy wąż przemyka tam pomiędzy tymi wyschniętymi, rozmaitymi roślinami, krzakami, krzewami, to on się o nie ociera i takie się robi taki nahash, 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 nahash. Tak go słychać. On to nie tylko trzeba go szukać oczami, ale go słychać, bo on tam się kręci. I to słowo jest dźwięko naśladowcze. Mówiłem kiedyś Państwu, że zwłaszcza węży w tamtej kulturze, ale i u nas, boją się kobiety. Boją się panicznie. To znaczy istnieje zasadnicza wrogość między wężem a kobietą. To by długo na ten temat można mówić, bo są całe opracowania tam na Bliskim Wschodzie, ale nawet samo słowo nahash, to kobiety po hebrajsku nie chcą tego wymawiać, bo to dla nich brzmi bardzo, bardzo brzydko i bardzo niebezpiecznie. Wąż był najprzebieglejszym ze wszystkich zwierząt polnych, które Pan Bóg uczynił. Tutaj mamy słowo arum, mikkol i tak dalej. To arum jest najprzebieglejszy, najbardziej podstępny. Zwróćmy uwagę, że nastrój tego biblijnego opowiadania radykalnie się zmienia. Oto teraz będziemy śledzić i powinniśmy śledzić, na czym polega podstęp, na czym polega przebiegłość. Proszę Państwa, jeżeli ktoś jest nieuważny wobec przebiegłości, to kończy się tak jak Amber Gold. Otóż jeżeli ktoś bierze za dobrą monetę wszystko, co mu piszą, co mu pokazują, co mu reklamują, co mu obiecają, to oczywiście dzieje się tak, jak się dzieje. To nie znaczy, żeby było jasne, że ludzie, którzy tam stracili ogromne pieniądze, to mamy ich potępiać za naiwność. Trzeba natychmiast jasno powiedzieć, mamy przede wszystkim potępiać system państwa i państwowe instytucje, że podobna przebiegłość jest możliwa, że podobna przebiegłość jest bezkarna, że podobna przebiegłość jest tolerowana, że z tych setek milionów ludzi kilkaset osób, kilkadziesiąt albo kilka tysięcy nieźle się pożywiło. To mamy karcić, ale tym, którzy stracili duże czy mniejsze pieniądze, mamy powiedzieć, zobacz, padłeś ofiarą kogoś, kto jest bardzo przebiegły. I w tym, co dotyczy spraw wiary i co dotyczy spraw religii i wiary w Boga, też musimy się liczyć z przebiegłością. I drodzy Państwo, takiej przebiegłości, takiej chytrości nie brakuje we współczesnym świecie. Jest chyba po śmierci Jana Pawła II w Polsce tego więcej niż kiedykolwiek do tej pory. Więcej niż w czasach tak zwanego PRL-u. Widać to na rozmaitych poziomach i na rozmaite sposoby. Widać, że ten nachasz, że on jest obecny w rozmaitych sferach życia i że jest arum mikol hayat hasadeh, że jest bardziej przebiegły niż wszystko inne. I zobaczmy, na czym ta przebiegłość polega. Czytamy tak. Vayomer el haissa. On powiedział do kobiety. Zwróćmy uwagę, że ów nachasz, który jest tu wyraźnie symbolem szatan, szatan to jest hebrajskie słowo, znaczy po polsku wróg, przeciwnik, wąż, który jest symbolem szatana, wroga Boga, zwraca się do kobiety. Nie do mężczyzny, ale do kobiety. Rozmaicie to komentowano. Gdyby Państwo zwłaszcza poczytali komentarzy rabinicznych, to znajduje tam wyraz także męski punkt widzenia i swoiście męski szowinizm. Mówiono na przykład, że to nie jest przypadek, że wąż zwraca się do kobiety, ponieważ kobiety są bardziej gadatliwe niż mężczyźni. Ponieważ z kobietami można łatwiej nawiązać kontakt na tym takim poziomie fonetycznym. Nie zabrakło też takich oskarżeń typu, ponieważ kobiety są bardziej naiwne niż mężczyźni. Te wszystkie komentarze zalegają gdzieś tam w różnych pismach i bardzo często one zapładniały wyobraźnię męskich komentatorów. Nas tutaj interesuje inny trochę szczegół, o którym za chwilę. Bo ten wąż zwraca się do kobiety i powiada tak. Afki. Afki to jest przedziwne wyrażenie po hebrajsku. Ono po polsku chyba najlepiej można by przetłumaczyć czyżby, afki, czyżby. I dalej czytamy tak. Afki amar Elohim lotochlu mikol etzhagan. Czyżby Bóg powiedział, nie spożywajcie ze wszystkich drzew tego ogrodu? Proszę Państwa, już to czyżby, to afki, już ono zawiera w sobie, można by powiedzieć, swoiste apogeum tego podstępu i przebiegłości. Bo wystarczy tylko w jakiejś sytuacji spokojnej, dobrej, łagodnej powiedzieć czyżby i wszystko pryska. I wszystko zostaje zakwestionowane. Wszystko zostaje podważone. Otóż ten wąż, szatan, przeciwnik Boga, stawiając w ten sposób to pytanie, na samym początku umieszczając czyżby, zasiewa coś, co w późniejszej, dwudziestowiecznej filozofii zostało nazwane hermeneutyka podejrzliwości. Otóż jeżeli chce się zepsuć relacje pomiędzy ludźmi, przyjaźnie, więzy miłości, to trzeba zasiać najpierw podejrzliwość. Podejrzliwość niszczy wszystko. Podejrzliwość zniszczy choćby najbardziej wartościowe więzi i kontakty. Wąż zaczyna od zasiania podejrzliwości. Czyżby Bóg powiedział, podtekst jest taki, czyż w ogóle Bóg może cokolwiek nakazywać? Czyżby Bóg miał odwagę wam cokolwiek przykazywać? Czy to możliwe, żeby Pan Bóg wam dał coś takiego? Czyżby Bóg powiedział, nie spożywajcie ze wszystkich drzew tego ogrodu? Zauważmy, że przykazanie Boże zostaje diametralnie odmienione. Pan Bóg powiedział, ze wszystkich drzew tego ogrodu możecie spożywać ile chcecie. A wąż zmienia to i z tego, co pozytywne, czyni negatywne. Czyżby Bóg powiedział, nie spożywajcie ze wszystkich drzew tego ogrodu? Mamy tutaj pewien szczególik, na który też zwracano uwagę. Kiedy Bóg dawał przykazanie, to istniał tylko Adam. Ewy jeszcze nie było. A teraz wąż zwraca się do Ewy. Skąd Ewa znała treść tego przykazania? Oczywiście mogła znać tylko od Adama. W ten sposób przekonujemy się, że Adam był pierwszym katechetą swojej żony. Powiedzieliśmy wiele razy przedtem, że w judaizmie i w islamie religia i pobożność to jest męska rzecz, męska sprawa. I tutaj mamy nawiązanie również właśnie do tego, subtelną aluzję, ale jednak. Dobrze wiemy, że w naszej kulturze i w chrześcijaństwie mężczyźni zwolnili się w zasadzie od religijnej odpowiedzialności i od kształtowania życia religijnego w rodzinach. Stało się to domeną matki, domeną kobiety, domeną żony. Mówi się, że to w polskiej sytuacji to jest skutek zaborów, rozbiorów, bo mężczyźni byli zajęci czymś innym, kobiety zostawały w domach i były odpowiedzialne za przekaz wiary. Ale myślę, że to nie do końca właściwe usprawiedliwienie, bo i przed rozbiorami właściwie taką nicią, przewodnią przekazu wiary były kobiety, stanowiły kobiety. Tutaj mamy założenie, że Ewa znała przykazanie od Adama. Czy jej dobrze przekazał? A może to jego już jakaś swoista wina, polegająca na tym, że przykazanie, które jej przekazał, przekręcił? A może dopiero ona przekręciła, jak zobaczymy to z odpowiedzi? Jak powinna była się zachować? Otóż, proszę Państwa, tak jak kobieta powinna się zachować w spotkaniu z kimś, kogo nie zna i do kogo nie ma zaufania. Na pytanie, a pytanie zawsze to jest zaczepka, może być która godzina albo inne. Otóż na pytanie to, które otrzymała Ewa, odpowiedź była tylko jedna. Trudno byłoby ją przetłumaczyć na hebrajski, natomiast po polsku brzmi odczep się. Gdyby wąż usłyszał odczep się, byłoby do rozmowy dalszej by nie doszło. Ale niestety ta strategia węża o tyle się udała, że to pytanie czyżby, ono domaga się odpowiedzi, bo ono nie znosi ciszy, nie znosi milczenia. I Ewa to milczenie przerwała i powiedziała tak, to merhaisha elhan nahash, odpowiedziała kobieta wężowi, mi priec hagan nohel, z drzew ogrodu możemy jeść. To, co stało się darem, stało się tylko zwyczajnością. Okazuje się, że Ewa przyzwyczaiła się do tego wszystkiego, co było wielkim darem Boga. Tam możecie jeść z całą swobodą, możecie jeść ile chcecie. Ona mówi z drzew, które tu widać, no nie, możemy jeść. To jest tak, jak ktoś, kto któregoś dnia zaczyna narzekać. Nic tylko szynka i szynka. Nic tylko torty i torty, ale dom. Otóż i Ewa zachowuje się podobnie. Mianowicie to, co jest darem, to, co jest, to, co mają cieszyć i radować, staje się przyzwyczajeniem. Proszę Państwa, dla wielu osób Bóg i Jego sprawy, wiara w Boga, zamiast być czymś radosnym, pociągającym, czymś, co budzi radość, staje się jakimś obowiązkiem, przykrym obowiązkiem, przyzwyczajeniem, nawykiem, w końcu powszednieje, a wreszcie przestaje być atrakcyjne. Niedziela, dzień święty, powinna różnić się od każdego innego dnia w naszych rodzinach i w domu. Powinno być widać, że to jest czas radości. Człowiek wierzący powinien być przede wszystkim człowiekiem wielkiego zaufania i wielkiej radości. Nasza religia, nasza wiara w Boga nie jest wiarą tylko wyrzeczenia, umartwienia, przygnębienia, smutku i żalu, lecz jest ufnym poleganiem na Bogu, który zawsze nam towarzyszy. W przeciwnym wypadku dokonuje się w nas coś z tego, co dokonało się w Ewie. I mówi dalej, ummi prycha esa szerbetocha gana marelohim lotoch lumim mennu veloige ubo. Ale z drzewa, które jest w środku ogrodu, powiedział Bóg, z niego nie spożywajcie, ani go nie dotykajcie. Widzimy tutaj dwie zmiany. Przedtem nie było mowy, że to drzewo jest w środku ogrodu, ale dla Ewy ten środek stał się nie geograficzny, nie topograficzny, tylko psychologiczny. Dla niej to drzewo stało się najważniejsze, bo to teraz ją najbardziej intryguje. Coś, co jest zakazane, zaczyna człowieka przyciągać i zaczyna człowieka właśnie intrygować, interesować bardziej niż cokolwiek inny. A więc dla niej to drzewo staje się w środku, bo zmieniły się jej oczy, a oczy się zmieniły, bo zmienia się jej wnętrze i zmienia jej się nastawienie wobec tego wszystkiego, na co patrzy. I do przykazania dodaje coś, czego w przykazaniu nie było. Mianowicie Ewa, według jej relacji, Bóg powiedział, nie spożywajcie z niego, ani go nie dotykajcie. A przecież o dotykaniu nie było mowy. Jeżeli Państwo zerkną, spojrzą na obrazy przedstawiające kuszenie Adama i Ewy, to zobaczycie, że tam wąż owinięty jest na drzewie. W ten sposób sugeruje się, malarze sugerują, że wąż powiada do Ewy milcząco, zobacz, a ja jestem owinięty, nic mi się nie dzieje. I wreszcie ostatni człon Ewa mówi, abyście nie umarli. Pan Bóg powiedział, na pewno umrzecie. A Ewa mówi, no, abyśmy nie umarli. Coś, co było ostrzeżeniem przed czymś, co niechybnie nastąpi, tu w jej wersji staje się tylko możliwością. Na to odpowiedź węża była natychmiastowa. Vayomer Hannacha Asher Chaisha. Wtedy powiedział wąż do kobiety, Lomot tmutun, na pewno nie umrzecie. Już wąż nie dyskutuje o szczegółach, chwyta się tego, co najważniejsze, ale to na pewno nie umrzecie ma taki sens. Wierzycie Bogu? Zawierzyliście Bogu? Boicie się Boga? Na pewno nie umrzecie. Całe to przykazanie to wielkie kłamstwo. I zaraz potem mamy słowa, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc tego drzewa, otworzą się wam oczy i jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Zobaczmy, to jest obraz Boga, jaki kreśli szatan, jaki kreśli przeciwnik Boga, nakreślony przez węża. Wie Bóg, że otworzą się wam oczy, gdy spożyjecie z tego drzewa. To nie Bóg to wie, to szatan tak przedstawia Boga. Otóż, proszę Państwa, brak wiary, uwierzenia Bogu pochodzi stąd, że oto Ewa otrzymuje fałszywy wizerunek Boga. Otrzymuje wizerunek Boga, obraz Boga jako kogoś, kto jest zazdrosny, kto strzeże swoich przywilejów, kto obraca się przeciwko człowiekowi, że przedstawia obraz Boga jako kogoś, od kogo trzeba się wyzwolić, jako jakiś schemat czy stereotyp, który trzeba przezwyciężyć. I to jest do dnia dzisiejszego najważniejszy i zasadniczy problem i wyzwanie, i dylemat, jaki jest stawiany przed ludźmi wierzącymi. Wielu ludzi odchodzi od Boga, bo ma jego fałszywy wizerunek, bo pozwoliło sobie ten fałszywy wizerunek narzucić, bo uznało go za swój. Dlatego, że zamiast postrzegać Boga w kategoriach dobroci, miłosierdzia, dobrodziejstwa, obecności i darów, to postrzega Boga jako kogoś, kto ogranicza wolność człowieka, kto ogranicza jego swobodę. Jeżeli tak się dzieje, to odejście od Boga wydaje się już czymś oczywistym i wydaje się naturalnym skutkiem tej właśnie hermeneutyki podejrzliwości. Najpierw podejrzliwość, wątpliwość obrócona w zarzut przeciwko Bogu, a potem zmieniony wizerunek Boga. Powiedzieliśmy na wstępie, że dzisiaj o Bogu dużo się pisze, dużo się mówi. W każdą sobotę w wysokonakładowych gazetach znajdą Państwo całą stronicę albo dwie, albo trzy poświęcone sprawom religijnym. Ale jednocześnie tam albo w tekście, albo między wierszami, albo w tych białych przestrzeniach pomiędzy literami, tam jest coś podobnego jak tu. Czyżby? Czyżbyś musiał tego wszystkiego przestrzegać? Czyżbyś musiał polegać na tym wizerunku Boga, który masz? Otóż bez przerwy odbywa się coś, co miało miejsce u początków człowieka i ludzkości i skutek bywa dokładnie taki sam. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego i zjadła. Zwróćmy uwagę, czy drzewo się zmieniło? Nie. Czy owoce się zmieniły? Nie. A co się zmieniło? Zmieniły się oczy, bo zmieniło się wnętrze. Wtedy spostrzegła, że te owoce są atrakcyjne. Wtedy, kiedy w środku dokonało się coś radykalnie nowego. Otóż to, co najważniejsze w naszych relacjach z Bogiem, zarówno ku dobremu, jak i ku złemu, dokonuje się zawsze we wnętrzu. A dopiero później za tym idą zewnętrzne wybory i zewnętrzne poczynania. Ta pokusa działa, zmieniając świadomość i zmieniając wrażliwość. Najpierw Ewy, ale także Adama, bo czytamy, że zerwała zatem z niego, skosztowała i dała swojemu mężowi, który był z nią, a on spożył, a on zjadł. I wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Nagość, inaczej niż w naszej kulturze, w kulturze biblijnej, to jest symbol upokorzenia, upodlenia. Nagość nie ma tam konotacji seksualnych, tak jak u nas, dlatego że Państwo wiedzą, że do dnia dzisiejszego ludy semickie chodzą ubrane, a nie rozebrane. Że do dnia dzisiejszego życie Arabów i życie Żydów wygląda zupełnie inaczej niż nasze życie, a więc i patrzenie na drugiego człowieka jest inne. Oboje poznali, że są nadzy, czyli oboje poznali, że zostali oszukani, że pozwolili się oszukać i że stracili coś, czego odzyskać się już nie da, co nazywamy stracili tę pierwotną niewinność. A kiedy ją stracili? Kiedy zapodziali, kiedy stracili wiarę Bogu. Otóż ta raz nadużyte zaufanie mści się później w sposób wręcz nieodwracalny, a tutaj bardzo. I tak dochodzimy do puenty naszego dzisiejszego spotkania. Wróćmy do tego pytania, które rozpoczęło naszą refleksję. Czy gdybyśmy wiedzieli, że Bóg istnieje, czy nasze życie wyglądałoby zupełnie inaczej? Czyli byśmy lepsi? Czy wiara jest czymś, co nas spycha na manowce niepewności? Przykład Adama i Ewy, którzy wiedzieli, że Bóg istnieje, dowodzi, że wiara wymaga czegoś więcej niż świadomość obecności. To tak jak w relacjach pomiędzy ludźmi. Ludzie łączą się ze sobą, wiążą się ze sobą, wiedzą, że jedno jest lojalne wobec drugiego, jest im dobrze, są wobec siebie blisko, ale jeżeli któregoś dnia te więzi dobroci, miłości, życzliwości zostaną nadszarpnięte, bywa, że bezpowrotnie, to wtedy dzieje się coś, co ich diametralnie, rażąco na zawsze ze sobą poróżni. I tu z Bogiem mamy też i tę naukę, że bardzo często ludzie odchodzą od Boga, bo Go tak naprawdę nie znają. Nie znają Go dlatego, ponieważ przejmują Jego obrazy, Jego wizerunki od tych, którzy występują z podszeptami przeciwko Bogu. To jest nasza pierwsza na ten temat konferencja. Na następnej zobaczymy, na czym polega natura wobec tego wiary religijnej. Będziemy przyglądać się temu, kiedy wiara w Boga przechodzi trudną próbę. I czy trudna próba, czy doświadczenie trudne, cierpienia, śmierci, czy może człowieka odwieść od Boga? Tak się bardzo często zdarza. Czy też może być czymś, co do Boga zbliża? Na tę następną konferencję bardzo serdecznie zapraszam w pierwszy poniedziałek listopada, 5 listopada. Zazwyczaj będziemy się spotykali w drugi poniedziałek, ale w listopadzie taki jest program, że niestety czy stety mogę zrobić 5 listopada i na 5. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. A dzisiaj dziękuję pięknie i pomodlimy się. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj. Na początku lipca zmarła jedna z uczestniczek naszych konferencji świętej pamięci Zofia. Pomódlmy się i za nią, i za dziesiątki innych, które przez te wiele lat słuchały o Panu Bogu, a teraz mogą Go już oglądać i z Nim rozmawiać. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.